Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek to omówienie kolejnego ciekawego sporu budowlanego, który przetoczył się przez kilka sądów. Mamy zamawiającego i mamy wykonawcę. Mamy inwestycję polegającą na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Mamy roszczenia po około 3 miliony złotych z jednej i z drugiej strony oraz mamy finał raczej nie do końca satysfakcjonujący którąkolwiek ze stron. A w międzyczasie parę ciekawych wątków, takich jak odpowiedzialność za aktualność dokumentacji projektowej oraz to, jak wygląda teren, na którym prowadzone mają być roboty. Dodatkowo możliwość przyjęcia, że mimo że wprost wpisaliśmy w umowie, że rozliczamy się kosztorysem, sąd uznaje, że de facto łączył nas ryczałt, jak również rzecz taka jak chociażby sytuacja wykonawcy, kiedy jego pracy dokańcza i naprawia inny podmiot i jak wynika rozliczenie takich kosztów. Zaczynamy. Zachowajmy się dzisiaj trochę niechronologicznie, zaczynając od tego, kiedy sprawa już trafiła na wokandę sądową, właściwie kto czego oczekiwał od kogo. Zamawiający zwrócił się do sądu o to, żeby stwierdził, że wykonawca powinien zapłacić mu tam 3 300 000 zł, na co nazbierały się kary umowne za odstąpienie od dwóch umów. Jedna umowa zasadnicza, główna, która łączyła strony i mniejsza na roboty dodatkowe zawarta w międzyczasie oraz łącznie z tymi karami za odstąpienie również skalkulował zamawiający, ile wynosi kara za nieterminowe wykonanie robót naliczona do czasu odstąpienia i taką karę również skierował do sądu. Tu już pewnie stałym słuchaczom podcastu zapala się lampka, ale co do dopuszczalności takiego zagrania jeszcze dojdziemy. No a wykonawca, aby nie być dłużnym, pozwał z kolei zamawiającego o zapłatę 3 600 000 już i w pakiet tego wchodziło zarówno wynagrodzenie, które w jego odczuciu nie było pokryte, ponieważ potrącenie, które złożył zamawiający, nie było skuteczne, więc nadal wisiały w powietrzu jego pieniądze, jak również chciał rozliczenia jeszcze dodatkowych robót dodatkowych, a nadto sam naliczył zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w odebraniu robót. Wiemy więc już, co trafiło do sądu, a porozmawiajmy o tym, jak tam trafiło. Przede wszystkim strony zawarły umowę o wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków. Istotna inwestycja realizowana przez gminę, mająca ułatwić życie mieszkańcom. I cóż, początkowo wszystko szło względnie nieźle. Dokumentowany był postęp prac, strony trzymały się przynajmniej na starcie procedur przewidzianych umową co do prowadzenia odbiorów częściowych, co do odbierania robót zanikowych i zanikających, czyli cała ta otoczka, którą jako prawnicy dzielnie klepiemy do umów i którą nikt łącznie z nami często później nie pamięta, że jakieś tam właśnie takie wymogi proceduralne były na tych 60 kilku stronach umowy bądź kilkudziesięciu stronach załączników przewidziane. No, niemniej na początku to się udawało. Im dalej w las, tym było z tym ciemniej. Schody, i to taki można powiedzieć główny schodek dość sporej wysokości, który mocno później obciążył kolana wykonawcy, zdarzył się latem kilka miesięcy po rozpoczęciu realizacji. Mianowicie wykonawca już formalnie zgłosił zamawiającemu, że no słuchaj, drogi zamawiający, mieliśmy dostać od ciebie papiery, pozwolenie i dokumentację projektową, która pozwoliłaby nam zrobić przewiert pod linią trakcyjną PKP. No i dodatkowo tam jeszcze były nam potrzebne przedmiary i inne przyjemności towarzyszące. ale czas mija, my tego nie mamy i w związku z tym pojawia się duży problem, ponieważ z powodu braku możliwości wykonania tego przejścia kolektory sanitarny, tłoczny i wodociągowy nie mogły zostać podłączone do sieci. A to z kolei był duży, no taka duża tama w realizacji, ponieważ bez tego nie można było uruchomić i sprawdzić tego wykonywanego odcinka magistralnego sieci i przez to w przyszłości miało zadziać się w tej inwestycji i współpracy stron bardzo, bardzo wiele, bardzo niedobrego. Tutaj wykonawca proponował pewne rozwiązania zamienne, które pozwoliłyby przepchnąć dalej tą inwestycję pomimo deficytów tych dokumentowych, ale zamawiający przyjął tutaj bardzo dojrzałą, taką przemyślaną strategię i nie odpisywał na stanowiska pisemne wykonawcy. No i w pewnym momencie, kiedy te przedłużające się milczenie zaczęło już ciążyć harmonogramowi i groziło prawidłowemu postępowi robót, wykonawca stwierdził, że słuchajcie, no musimy ruszać dalej, bo nie będziemy w stanie działać. Dopominał się, proponował inspektorowi nadzoru, żeby słuchaj, nie możemy tam przepchnąć właściwych prób, to zróbmy próbę z sprzężonym powietrzem. Ale inspektor stwierdził, że no nic z tego, bo nie tak to jest przewidziane w dokumentacji projektowej i w całej papierologii umownej. Jeżeli chcesz zasypywać to, co ułożyłeś, to zasypuj, ale ja zastrzegam, że jest to tylko i wyłącznie na twoje ryzyko, ponieważ próby nie zostały dokonane i rozumiem, może to się wszystko zniszczyć niezasypane. Niemniej potwierdzenia właściwych prób nie masz, więc co się z tego urodzi, to tylko twoje. No, przy tym klinczu decyzyjnym wykonawca, ważąc wszystkie za i przeciw, doszedł do wniosku, że dobrze, no to zasypujemy, ruszamy dalej. Zakładał pewnie, że jakoś fakt ten, że swoje palce miał umoczone zamawiający w całej tej sytuacji, to sprawi, że no w ostatecznym rozrachunku za bardzo nie ucierpi na tym wykonawca. No i już po tej sytuacji zaczęło się sypać zarówno jeżeli chodzi o współpracę między stronami, jak i sposób wykonywania robót, nawet wpisy inspektora budowy to już były tak rzadkie jak autografy rozdawane na koncertach w roku 2020-2021. Coraz trudniej było stronom dogadać się co do tego, jak powinny być prowadzone, a jak są roboty. Coraz więcej pojawiało się tam zarzutów wzajemnych, coraz więcej uwag ze strony inspektora. No a taką kulminacją, można powiedzieć, już na naprawdę grząski grunt weszły strony, kiedy weszły w etap prac budowlanych na posesjach mieszkańców, przez które akurat i w jakiś sposób ta instalacja miała przebiegać. Ponieważ tutaj był duży okres pomiędzy opracowaniem projektów tej sieci, a ich realizacją, to doszło i do zmian nieruchomości. Niektórzy w miejscach, w których wcześniej było pusto, zdecydowali coś sobie postawić. Znalazł się jeden nawet pan czy też pani, którzy chyba w hołdzie dla tradycji takiego, dla chłopów Reymonta, stwierdzili, że oni wcale podłączenia do takiej kanalizacji nie chcą. Inni domagali się przesunięcia wszystkich możliwych rzeczy na ich działce, żeby przebiegała ta instalacja w sposób taki, który im odpowiada, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kierownik budowy próbował jakoś na bieżąco walczyć z tym tematem, ale jeden z inspektorów to wskazywał mu, że właściwie to rozmawiać możemy o czymkolwiek, jeżeli razem z telefonem swoim jakoś mi udostępnisz stanowisko projektanta, który zatwierdził tą zmianę, którą chcesz ze mną omówić. Drugi z kolei był umówiony z wykonawcą tak, że w sumie te nieistotne zmiany to To wszystko projektant klepnie przy odbiorze końcowym, po inwentaryzacji, więc róbcie chłopaki, byle to ładnie działało, a z mojej strony nie będzie blokad. No i był też zaangażowany sam wójt zamawiającej gminy, który wskazywał, że wszystko będzie dobrze, jak zrobicie dobrze, to będziemy dobrzy i wtedy wy też będziecie mieli dobrze. Czas pokazał, że nie do końca tak to miało wyglądać. W związku z tymi rozbieżnościami, które się tam urodziły, takimi rzeczywistymi terenowymi, szereg prac zamiennych i dodatkowych został podjęty przez wykonawcę, poczynając od rezygnacji z niektórych odcinków ze zwiększeniem długości innych, zmianach w zakresie sposobu podłączenia budynków do wodociągu i kanalizacji, jakieś drobne przesunięcia hydrantowe, czy w ogóle rezygnacja z hydrantów, zmiany przebiegu trasy kolektora, rezygnacja z niektórych rzeczy, także taki cały szereg, może nawet niezbyt doniosłych rzeczy, ale których łączny wolumen był naprawdę nie do przecenienia. No i w ten sposób po grudzie, ale jednak szło, doszło do momentu zaawansowania 95% robót, no i już powoli zaczęły strony myśleć o tym i rozmawiać o tym, że uda nam się jednak dowieść ten temat do końca, skończymy tą inwestycję, no to cóż, trzeba ją jakoś oddać, trzeba ją jakoś odebrać. I zaczęła się intensyfikacja typowa dla końca inwestycji, jeżeli chodzi o kontakty stron. W marcu zaprotokołowano przy obecności wszystkich najwyższych szarży z wykonawcą, wójtem i inspektorem nadzoru na czele, że mamy już osiągnięte te 95% robót. Stwierdzono, że okej, to tereny, gdzie prowadziliście pracę, poprawiliście na tyle, że są przejezdne. Harmonogram rzeczowy to troszkę sobie zaktualizujemy w międzyczasie. Protokoły konieczności do tych robót, które w trakcie realizacji wskazywaliśmy, że róbcie, wszystko będzie załatwione przy okazji odbioru końcowego, to też w trakcie zrobimy. No i w międzyczasie jeszcze też kosztorysy powykonawcze na właściwe zakresy robót nam sporządzicie i tak się spotkamy na protokole odbioru końcowego. I w tym momencie zintensyfikował się też inspektor nadzoru, który gdzieś tam w maju zaczął mocną szarżę pisemną, zaczynając od żądania uzyskania pisemnego potwierdzenia od zamawiającego wykonywanych robót, tych prac, które zgodnie ze świecką tradycją w czasie realizacji były deklarowane jako z pewnością do rozliczenia i wskazując, że jeżeli takiej podkładki nie pokaże wykonawca, to inspektor nakaże mu przerwać te roboty. Później, około miesiąca później, już wchodząc w czerwiec, inspektor stwierdził, że no on tu za bardzo nie widzi w ogóle gotowości do odbioru końcowego, a termin nam się zbliża, więc wykonawco rekomendowałbym, żebyś się troszkę zintensyfikował i zastanowił nad jakością tego, co wykonałeś. I później też raz jeszcze w kolejnej korespondencji podkreślił, że słuchajcie, ja dalej nie widzę, żeby te roboty mogły być odebrane. Mamy problemy chociażby z przepływomierzem. Charakter okolicy no, wygląda, jakbyśmy byli w roku 40, może wczesnym 46, kiedy jeszcze nie wszystkie leje po bombach zostały zaorane. No i mamy duże deficyty dokumentowe, bez których ja wam tej inwestycji do odbioru w ogóle nie mogę dopuścić, nie mówiąc już nawet o tym, że ktoś miałby się wam podpisać pod protokołem odbioru. No i tak się toczyły komunikacyjne losy ze strony zamawiającego, ze strony inspektora. No w międzyczasie wykonawca działał jakby w swoim kierunku, wyłapywał błędy i wadliwości robót, które bezsprzecznie występowały. No, nie był to, powiedzmy, coś, za co mógł liczyć na nagrodę budowy roku, ta instalacja, którą, ta sieć, którą wykonał. Wykonywał jakieś próby szczelności, ale za bardzo ich nie dokumentował i to no, nie dziwi, bo większość z nich niezbyt dobrze wypadały. No i wszystko, co wykonywał, na dobrą sprawę na 15 z 53 bodaj odcinków wskazało, że jest to w jakimś stopniu akceptowalne. Pozostały zakres tej sieci no, pozostawiał tak wiele do życzenia, że nawet sam wykonawca chyba nie bardzo widział się w realnej gotowości do oddania zamawiającemu tym robót i czy one rzeczywiście były w standardzie, którego można by oczekiwać od wykonawcy. No, niemniej, pod koniec czerwca już widząc gdzieś tam na już coraz bardziej zbliżającym się horyzoncie termin zakończenia robót, wykonawca przedstawił zamawiającemu kosztorysy powykonawcze, które ten bardzo grzecznie nie bardzo chciał przyjąć, stwierdzając, że no, nie widzę możliwości, żebyśmy teraz o tym rozmawiali, ponieważ pokazujesz mi coś na wykonane już roboty, a w umowie mamy wprost przewidziane, że ta procedura wprowadzająca roboty dodatkowe to jest coś, co robimy przed ich realizacją, a nie czym z mocą wsteczną klepiemy roboty, które wykonałeś bez właściwej zmiany umowy, bez podkładki umownej. I niezrażony tym faktem i niezrażony swoimi niedociągnięciami, wykonawca z końcem czerwca zgłosił roboty do odbioru końcowego. Tutaj, cóż, może zamiast szeroko omawiać, w jakim stanie na ten etap był efekt jego prac, wskażę może, że dokumentację powykonawczą podpisał jedynie kierownik robót sanitarnych. Także jeżeli jeden człowiek decyduje się na złożenie podpisu, dodatkowo nie ten najwyższej szarży, no to cóż, już Państwo możecie dopowiedzieć sobie resztę tej historii co do tego, jaki standard był zachowany co do robót i jak pewnie czuł się personel wykonawcy składając podpisy pod dokumentacją. Ten kierownik robót sanitarnych może po prostu został złapany jako zaspany albo jako pierwszy powiedzieć, że z pewnością inni się podpiszą. W każdym razie to, czego na pewno nie przekazał w tych papierach wykonawca zamawiającemu, to protokoły z rozruchów przepompowni ścieków oraz protokoły badań i sprawdzeń szczelności instalacji. No i mając to na uwadze, komisja odbiorowa, wiele się nie napracowawszy, stwierdziła, że się zebraliśmy, popatrzyliśmy, no i właściwie to tyle. Jeżeli chcecie działać coś dalej, to prosimy o dopełnienie wszystkich wymogów umownych przewidzianych dla odbioru, no i wtedy chętnie z wami porozmawiamy o odbiorze. Te uzupełnienia, prace toczyły się dalej swoim rytmem i gdzieś tam po miesiącu po raz kolejny zebrała się komisja odbiorowa i dalej stwierdziła ono, że tak jak 15 z tych ponad 50 odcinków nadawało się do odbioru w ocenie komisji, tak dalej stan ten się utrzymał, więc nadal, no cóż, nic nowego. Drogi wykonawco, działaj, poprawiaj, bo masz duży problem. Żeby formalnością stało się zadość, to także na tym spotkaniu odbiorowym sporządzono protokół dokumentujący jego przebieg. Protokół, który swoją drogą nieszczególnie zgodził się wykonawca na to, żeby go podpisać. No i dosłownie dni kilka po tym, z początkiem sierpnia, zamawiający stwierdził: dobra, drogi wykonawco, szczęśliwej drogi, już czas dla ciebie na innych inwestycjach, ponieważ ja ci składam oświadczenie o odstąpieniu i współpracować dalej ze mną nie będziesz. I oprócz samego oświadczenia o odstąpieniu. No, dostał też od razu zamawiający naliczył też od razu wykonawcy kary umowne. I tutaj taki ciekawy niuans. Zamawiający nie chciał odebrać zarówno oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przepraszam, wykonawca nie chciał ich odebrać tego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak i noty odsetkowej, więc dokonał odczytu zamawiający. Odczytał oświadczenie o odstąpieniu tak sobie w powietrze w kierunku wykonawcy, podobnie odczytał notę obciążeniową, co musiało być jeszcze ciekawsze niż odczytanie oświadczenia o odstąpieniu, bo przebijanie się tak przez tabelkę tą z noty obciążeniowej, że na rzecz oświadczamy, że nasze należności są takie i takie z tego i tego, to musiało być naprawdę ciekawe wrażenie. I zwierzęta okoliczne mogły czuć się zaskoczone, widząc, że gdzieś tam po środku pola wójt stoi i odczytuje obrażonemu wykonawcy, który może nawet był tak przebiegły, żeby zatkać sobie uszy, żeby stwierdzić, że nie dotarło do niego to oświadczenie. Uwaga dla Państwa, nie musicie strzępić głosu i wołać na puszczy. Sam fakt, w takim kontekście, jeżeli chcecie Państwo złożyć komuś oświadczenie, a on nie chce się z nim zapoznać, to sam fakt, że miał taką możliwość, wystarcza, aby uznać takie oświadczenie za skutecznie złożone i nie są tu potrzebne odczyty, więc można oszczędzić na jakimś lektorze wynajętym czy sprzęcie rejestrującym dźwięk, który potwierdziłby, że do odczytu doszło. No ale już... Mimo, że samo podejście dość nowatorskie, no to złożone oświadczenie zostało, noty księgowe takoż również. Oczywiście wykonawca stwierdził, że absolutnie nie uznaje skuteczności odstąpienia przez zamawiającego, ponieważ powód, który przytoczył zamawiający jako podstawę odstąpienia, czyli niewykonanie robót w terminie i dodatkowo jeszcze wyznaczonym terminie na zakończenie całości, to nie była w ogóle opcja wykonawcy. Wykonawca stwierdził, że słuchaj drogi zamawiający, prawda jest taka, że całe te problemy nieterminowe to jest kwestia leżąca po twojej stronie, bo pamiętasz jak te czas jakiś temu nie mogłem robić przekopu przez infrastrukturę PKP i przez to nie mogłem robić wymaganych prób i testów? No właśnie, to chciałem ci o tym przypomnieć, ponieważ to właśnie jest rzeczą, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy i przyczyną, dla której nie mogę zrobić właściwych prób i testów. Twój inspektor, oczywiście zastrzegając i zapierając się, że to wszystko na moje ryzyko, ale stwierdził, że mogę zasypać efekt prac i kontynuować dalsze robienie inwestycji. Więc no, mówienie przez ciebie o tym, że ja byłem nie w terminie, jest co najmniej niepoważne. A tak przy okazji, kontynuował wykonawca, skoro już mowa o notach księgowych i tej twojej, gdzie naliczyłeś mi 1 600 000 za odstąpienie, przepraszam, 1 600 000 akurat za nieterminowość i 1 100 000 za odstąpienie, plus jeszcze jakieś inne do tego dodałeś dodatki, to i ja też mam taką swoją notę, którą ci przygotowałem i tam mam z kolei moje wynagrodzenie, którego do tej pory mi jeszcze nie zapłaciłeś mimo wykonania robót. No i chciałem ci też wskazać, że ponieważ wszelkie problemy w odbiorze leżą po twojej stronie, no to na dobrą sprawę jesteś z nim w zwłoce, więc ja też odpaliłem, jeżeli już mówimy o karach umownych, swój taksometr, no i one biją. Także na chwilę obecną to jest kwota X, ale jeżeli nie zapłacisz i nie odbierzesz i nie zapłacisz w konsekwencji dalej, no to cóż, ten taksometr dalej będzie stukał. No i po pewnym czasie odezwał się wykonawca do zamawiającego z aktualizacją tego taksometru. Po tej aktualizacji no, miał tam już na nim kwotę 1 600 000. Oczywiście zamawiający niewiele sobie robił z tych kalkulacji. Bardziej był zajęty już tym, żeby skończyć sieć. Na starcie oddać mu trzeba, że podszedł rzetelnie do tematu, o tyle, że najpierw przygotował taką dokładne udokumentowanie stanu zejścia, tak to nazwijmy, czyli jak, w jakiej stanie, w stanie była ta sieć, jakimi była dotknięta wadami. W momencie, kiedy wykonawca zakończył swoje prace, został od nich odsunięty, a później wyłonił podmiot, który miał poprawić to, co było nie w porządku, no i dokończyć tą nieszczęsną inwestycję, żeby już mieszkańcy mogli jak na miarę XXI wieku przestało korzystać z sieci kanalizacyjnej. No i ten dodatkowy następny wykonawca rzeczywiście już z prac się wywiązał, dowiózł ten temat do końca, wprawdzie też zdarzyły mu się jakieś wadliwości, no ale na bieżąco je usuwał i skasował za te roboty 1 600 000. No i cóż, po długim, bolesnym czasie z innym podmiotem niż zaczynał, ale zamawiający jednak skończył tą swoją sieć. No jak skończył sieć, to zaczął się czas na proces. To, kto z czym poszedł do sądu, już wskazywałem na samym początku odcinku, czyli de facto trafiły do sądu dwa powództwa, bo nie pozostając sobie dłużnymi, obie strony pozwały się nawzajem. I sąd pierwszej instancji, kiedy już przeboksował się z tym całym materiałem, który został mu dostarczony, stwierdził, że drogi zamawiający, jeżeli chodzi o twoje powództwo, to szczerze mówiąc nie widzę podstaw, żeby przyznać ci pieniądze. Także twoje powództwo oddalam i nie widzę, dlaczego miałby być zobowiązany wykonawca do płacenia tych kar umownych, które naliczyłeś. I tutaj punktem wyjścia dla sądu było to, jaka była skuteczność, i spoiler alert, nie była, skuteczność odstąpienia od umowy, które złożył zamawiający, i czy były podstawy do takiego kroku. I sąd stwierdził, że takich podstaw on tutaj no, nie widzi za bardzo. I wskazał sąd, że słuchaj, drogi zamawiający, ty miałeś pewne zastrzeżenia co do terminowości robót i wyznaczyłeś jakiś tam dodatkowy termin na ich ukończenie. Ale szczerze mówiąc, bądźmy realistami, ty wyznaczyłeś wykonawcy 2 tygodnie terminu na ukończenie robót, na sfinalizowanie tak złożonej inwestycji, i to był jedynie czysto formalny zabieg, który miał ci pozwolić w konsekwencji odstąpić od umowy w przypadku niezachowania tego dodatkowego terminu przez wykonawcę. Także ja w żaden sposób nie zgadzam się z tym, że jako sąd, że twoje działanie było ukierunkowane na cokolwiek innego niż stworzenie formalnego wrażenia wystąpienia podstaw do odstąpienia. W 2 tygodnie tych prac najzwyczajniej w świecie nie dało się fizycznie zakończyć. Więc tutaj poległeś na zachowaniu tym proceduralnym, ponieważ nie dałeś wykonawcy możliwości wywiązania się z tych twoich żądań, ponieważ ani on, ani inna jakakolwiek firma, która by to robiła, nie byłby w stanie tego zakończyć. Nie można zarzucać tutaj wykonawcy braku rozruchów technologicznych samej przepompowni ścieków, bo ta bezspornie no, zostało zakończone już zanim w ogóle złożyłeś swoje oświadczenie o odstąpieniu, a te brakujące próby szczelności i ciśnienia, no z jednej strony, tak jak już ja jako sąd mówiłem, były nierealnym terminem, a dodatkowo no nie można nie zauważyć, że to twój inspektor przyzwolił ich zaniechania z całego tego przyczynu, z całego tego harmideru, który wyniknął tak naprawdę z okoliczności leżących po twojej stronie, ponieważ to ty na właściwym etapie nie dostarczyłeś właściwej dokumentacji, która pozwoliłaby się przebić przez infrastrukturę kolejową. W związku z tym to ty byłeś źródłem tego problemu. Później twój człowiek wskazał, że dobra, kontynuujcie, a teraz na samym finiszu stwierdzasz, jakby zapominając o tej przeszłości, że wynikłe z tego konsekwencje wejdą tylko na barki wykonawcy. I ja jako sąd nie bardzo się z tym zgodzę. I na starcie zaznaczyłem już, że jeżeli chodzi o kary, to w przypadku obu umów, które miał zawarte, zamawiający dochodził zarówno kary odstąpieniowej, jak i kary za nieterminowość i osoby, które śledzą już od czasu jakiegoś moje publikacje, albo same się w tym orientują, albo słyszały o tym w jednej z tych publikacji, czy też czytały, że takie zagrania, no cóż, Francuzi określiliby prawdopodobieństwo ich powodzenia mianem marne chance. I tu w tym przypadku sąd okręgowy bardzo prosto stwierdził, że w ogóle niedopuszczalne było jednoczesne naliczenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy z karą za odstąpienie od umowy. Tu może nie będę się za bardzo rozwodził. Osoby, które śledzą mnie na bieżąco, czy zajmują się kontraktami, doskonale kojarzą, do jakiej uchwały Sądu Najwyższego, który nie pozwala na taką konstrukcję, odwołał się tutaj sąd okręgowy. No i takim to tokiem rozumowania doszedł sąd okręgowy do przekonania, że pieniędzy, których żądał zamawiający od wykonawcy, to on nie widzi możliwości, żeby je przyznać. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę tego, czego żądał wykonawca, to sąd stwierdził tutaj, że no okej, jakoś się to toczyło. Ja stwierdzam jako sąd, że co do zasady widzę tu potrzebę rozliczenia części tych pieniędzy, których chce wykonawca. I tutaj sąd w ogóle na otwarcie rzucił taką uwagę, która pewnie mogła zdziwić strony, ponieważ sąd stwierdza tak, tutaj sobie pozwolę zacytować. Oceniając roszczenie wykonawcy, sąd okręgowy wskazał, że zapłacone przez zamawiającą wynagrodzenie stwierdzone fakturami częściowymi, pomimo że w umowie było określone jako wynagrodzenie kosztorysowe, traktowane było przez strony jako wynagrodzenie ryczałtowe. Nie było ono ustalane na podstawie obmiarów, lecz według protokołów odbioru robót podpisywanych przez inspektora nadzoru i odsyłających do kosztorysu ofertowego. Mogło to pewnie zaskoczyć nieco strony, a przynajmniej wykonawcę, który nagle się dowiedział, że on wcale nie zawarł kontraktu obmiarowego, tylko ryczałtowy. No w każdym razie sąd konsekwentnie idąc tym tropem przyjął właśnie taką metodologię uliczenia wynagrodzenia. No i dokonał prostych kalkulacji, ile wynosi niedopłacone wynagrodzenie z umowy, porównując wartość umowy z tym, co rzeczywiście zostało przetransferowane jako pieniądze na rzecz wykonawcy od zamawiającego. Wyliczył przy tym prostą kwotę i uznał, że doszło do tego, że no on tu widzi 1 400 000 niezapłaconego wynagrodzenia, no i 297 000 z tej drugiej mniejszej umowy na roboty dodatkowe. I tu już wykonawca pewnie na sali, słuchając sobie wywodów sądu, mógł pomyśleć, cóż, już ściskam rękę pod ławą prawnikowi, bo sąd tutaj sugeruje, że będzie fajnie, będzie dobrze, ale sąd mówi, no tylko panowie, jeden taki mały problem, ten wykonawca, który kończył te roboty, ten, który skasował ten 1 600 000, no to w moim odczuciu jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę, ile wydał zamawiający na koszty tego dodatkowego wykonawcy, ponieważ no, one się urodziły z uwagi na jednak no, nieprawidłowości występujące w robotach, które trzeba było poprawić. I tutaj znowu prostą matematyką wziął sąd tą kwotę 1 600 000, którą wydatkował zamawiający na rzecz wykonawcy, który finalizował inwestycję, wziął roszczenia naszego wykonawcy, który pierwotnie robił te roboty, odjął jedno od drugiego i ogłosił wykonawcy, że drogi wykonawco, no tak, ja przyznaję ci rację, a jeżeli chodzi o konkretnie kwotowo, jak to się wyraża, no to ci przyznaję 16 tysięcy złotych, bo taka jest mniej więcej różnica. Poniekąd na otarcie łez sąd okręgowy stwierdził, że okej, jeżeli chodzi o te roboty dodatkowe, które tam podnosiłeś, to z nimi się zgadzam, to mogę ci podsypać. I tutaj ciekawa uwaga sądu okręgowego, znowu coś, co nie jest nowością dla osób, które gdzieś tam śledzą moje publikacje. Sąd stwierdził, bo tutaj bardzo mocno bronił się zamawiający tym, że nie zachowano procedur umownych do wprowadzenia robót dodatkowych, w związku z tym nie może być mowy o zapłacie za nie. Co sąd krótko schwitował, wskazując, że okej, te roboty dodatkowe zostały wykonane bez respektowania postanowień umowy, ale prawda jest taka, że stało się tak za przyzwoleniem obu stron, więc nie wygłupiajmy się teraz i nie próbujmy ograć rzeczy na jakichś tam formalizmach. Roboty zostały wykonane, były ustne deklaracje, że wykonane być mają, więc pieniądze za nie wykonawca dostanie. I tutaj, tak jak mówię, znowu nic nowego, ponieważ już bodaj nawet chyba nagrałem odcinek podcastu poświęcony tej kwestii, a na pewno mówiłem o tym na ostatnim webinarze, który prowadziłem, dotyczącym rozliczeń. I konsekwentnie sądy, naprawiając troszkę niedociągnięcia rynku, jeżeli chodzi o zachowanie formalizmów dotyczących umowy, przyjmują, że sam fakt wykonania robót dodatkowych bez aneksu nie jest czynnikiem, który z automatu zamyka wykonawcy drogę do uzyskania rozliczenia. Czyli na samym fakcie niezachowania procedury formalnej raczej nie ma co liczyć zamawiający, że uda mu się ograć temat i uzyskać bez ekwiwalentu takie prace. Chociaż zdarzają się ciekawe wyroki, ale jednak jednostkowe, które wpisują się w trend przeciwny. I kończąc już jakby pieniądze wykonawcy, sąd okręgowy stwierdził też, że za bardzo nie widzi podstaw do obciążenia zamawiającego karą za nieterminowy odbiór, ponieważ no, w ocenie sądu okręgowego to bezsprzecznie było, że występowały wadliwości też takie, za które, w który nie był zamieszany zamawiający, pomijając tą kwestię możliwości przeprowadzenia prób szczelności wynikłą w dłuższym horyzoncie z niedociągnięć zamawiającego przy pracach, które miały odbyć się, ingerując w infrastrukturę kolejową. To było też szereg innych nieprawidłowości, w które już zamawiający zamieszany nie był i sąd tutaj odniósł się do postanowienia, które pozwalało zamawiającemu w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze odmówić tego odbioru do czasu ich usunięcia. Mnie troszkę tutaj nie leży hasłowość takiego rozwiązania i przyjmowanie go jako jednak wiążącego, z uwagi na to, że samo postanowienie umowy nie zostało dokładnie przytoczone w uzasadnieniu wyroku, ale patrząc na to, co napisał sąd w uzasadnieniu, to wydaje mi się, że trudno ocenić je inaczej niż jako wymóg odbioru bezusterkowego, ponieważ przewiduje wprost, że no niezależnie od skali wady zamawiający może nie odbierać robót, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości, stwierdzi wady do czasu ich usunięcia. Tu Wiem, powtarzam się, ale osoby, które towarzyszą mi dłużej, wiedzą doskonale, że konsekwentnie sądy w swoim orzecznictwie przyjmują, że konstrukcja odbioru bezusterkowego jest niedopuszczalna i cóż, papier wszystko przyjmie, także wpiszemy sobie na nim postanowienie dotyczące odbioru bezusterkowego, ale nie wszystko już się na nim utrzyma i rzeczą, którą się nie utrzyma, jest chociażby właśnie takie postanowienie o odbiorze bezusterkowym z uwagi na to, że jest to klauzula nieważna. No ale tym tropem rozumowania poszedł sąd i w ten sposób właśnie zamknął temat, oddalając w całości żądanie zamawiającego, a wykonawcy przyznając część tych pieniędzy, które chciałby zobaczyć on na swoim koncie ze strony zamawiającego. Temat poszedł piętro wyżej do sądu apelacyjnego i tam oczywiście poszedł do sądu apelacyjnego z dwóch apelacji, zarówno z zamawiający nie godził się z rozstrzygnięciem, jak i wykonawca. Znowu, zamawiający wyszedł tam gorzej, ponieważ jego apelację sąd apelacyjny stwierdził, że nie bardzo widzi, natomiast wyszedł lepiej na tym wykonawca, któremu sąd apelacyjny podwyższył zasądzoną kwotę i łącznie miał już wykonawca po swojej stronie milion w tym wyroku, czyli jedną trzecią niespełna tych pieniędzy, po które wybrał się do sądu. Jeżeli chodzi o to, cóż rozważał sąd apelacyjny, to on kategorycznie nie zgodził się z oceną sądu okręgowego co do tego, jaki charakter miało wynagrodzenie. On kategorycznie stwierdził, że słuchajcie, miał to być kosztorys i był to kosztorys i żadnej tutaj twórczości ryczałtotwórczej proszę mi nie wprowadzać. I uznał, wychodząc z tego, że no, należy po prostu skalkulować, jaka jest kwota wynagrodzenia, którą powinien otrzymać wykonawca, biorąc pod uwagę właśnie te standardy rozliczenia kosztorysowego. No i w jego odczuciu matematyka prowadziła do tego, że właśnie ta kwota, którą to sąd apelacyjny przyznał wykonawcy, to była ta właściwa, jeżeli chodzi o rozliczenie wynagrodzenia. Co ciekawe, tutaj sąd apelacyjny też się nie zgodził z kwestią obciążania wykonawcy kosztami tego pracy drugiego, tego podmiotu, który finalizował roboty. I tutaj, szczerze mówiąc, wkradło się trochę chaosu chyba i w same myślenie stron i w działanie sądu, ponieważ generalnie, jeżeli mówimy o wykonawstwie zastępczym, no to cóż, możemy je realizować dla istniejącej umowy. Jeżeli natomiast poszło już oświadczenie o odstąpieniu, to właściwie nie jest za bardzo ten środek, bo nawet ta ustawowa konstrukcja wykonawstwa zastępczego przewiduje, że mamy tutaj w przypadku artykułu 636 kodeksu cywilnego mamy właściwie takie dwa oddzielne środki. Albo odstępujemy od umowy, albo wprowadzamy wykonawcę zastępczego. Nie ma tutaj łączności tych środków, no i na takiej płaszczyźnie czysto logicznej i ta łączność też ciężka byłaby do wytłumaczenia z uwagi na to, że tak jak mówię, no jeżeli nie łączy nas już umowa co do części prac, to jak można nazywać kończenie takich robót, które nie są już w ogóle moje, jak można nazywać je wykonawstwem zastępczym. Na płaszczyźnie takiej czysto pieniężnej, może to troszkę akademicka kwestia, ponieważ w ostatecznym rozrachunku koszty takie nadmiarowe, tak to nazwijmy, wydatkowane na wykonawcę, który kończy roboty zamiast wykonawcy pierwotnego, ta nadwyżka jak najbardziej będzie mogła być dochodzona i tutaj nie ma potrzeby posięgania po żadną terminologię wykonawstwa zastępczego czy po takie instytucje, ponieważ to będzie zwyczajnie szkoda poniesiona przez inwestora, ponieważ wyda na roboty więcej niż wydałby, gdyby wykonał je ten pierwotnie umówiony wykonawca. Niemniej no nie jest to reżim prawny, z punktu widzenia prawa no nie są to tożsame reżimy, bo z jednej strony mówimy o wykonawstwie zastępczym, z drugim o odpowiedzialności odszkodowawczej i tutaj chyba można by oczekiwać od sądów, żeby bardziej klarownie wyrażały te intencje i tutaj w uzasadnieniu akurat tego wyroku nie ma mocno szeroko rozwiniętych rozważań sądu apelacyjnego. Ja przyznam bez bicia, że jak zobaczyłem w uzasadnieniu, gdzie Sąd Najwyższy odwoływał się do sądu apelacyjnego i napisał, że na 53 czy 63 stronie uzasadnienia coś tam zostało napisane, to straciłem zapał, żeby jeszcze przebijać się przez uzasadnienie sądu apelacyjnego i szukać tego wyroku. Także bazuję na tym, co napisał Sąd Najwyższy, ale z tego, co widzę tutaj właśnie, sąd apelacyjny chyba bardziej szedł w tym kierunku, że słuchajcie, nie bardzo tu widzę wykonawstwo zastępcze, tylko powinniśmy rozmawiać o tym reżimie odszkodowawczym, a tutaj brakuje mi środków dowodowych, brakuje mi wykazania odpowiedniego udźwignięcia ciężaru dowodu, jak mówią ładnie prawnicy, przez zamawiającego, co do tego, że rzeczywiście koszty wskazywane przez niego jako poniesione powinny zostać przypięte wykonawcy jako odszkodowanie i że mogły być potrącone. Tutaj, jeżeli chodzi o samo potrącenie, no to umknęło jakoś, dziwnie tak się stało, że umknęło sądowi apelacyjnemu, który twierdził, że takie oświadczenie nie zostało o potrąceniu złożone przez zamawiającego, kiedy de facto no, złożone zostało. Ale to wrócimy przy półce Sądu Najwyższego. I odnosząc się do sporu co do samego odbioru, to sąd apelacyjny z kolei tutaj uznał, że ten przedmiot umowy został jak najbardziej zgłoszony do odbioru w terminie określonym umową, a to zamawiający nie odbierał tych prac, ale nie ze względu na ich wady, lecz z powodu na braki dokumentacyjne. I tutaj była właśnie ta kość niezgody w postaci prób szczelności. I znowu wróciła ta cała argumentacja dotycząca tego, dlaczego doszło do tego, że próby szczelności wodociągu i kanalizacji nie zostały przeprowadzone. I tak dochodząc do wniosku sąd, że no nie widzę tu za bardzo ani kary za odstąpienie, ani kary za nieterminowość, ani kosztów wykonania przez inny podmiot tych prac do końca, czy poprawienia ich, no to ja nie widzę za bardzo, o co miałbym pomniejszać wynagrodzenie wykonawcy. Mam więc prostą pracę, liczę te wynagrodzenie i te wynagrodzenie zasądzam. I tu z kolei przechodząc na kanwę roszczeń wykonawcy, sąd apelacyjny stwierdził, że tak jak nie widzę potrzeby i podstaw, żeby przyznać karę umowną zamawiającemu, tak nie widzę potrzeby i podstaw, żeby przyznać ją tobie, drogi wykonawco, bo uznał, że nie możemy mówić tutaj o zwłoce inwestora w odbiorze, jeżeli bezsprzecznie no, nie dopełniono wszystkich formalności warunkujących odbiór robót. I tu z tym rozstrzygnięciem sądu apelacyjnego znowu obie strony były konsekwentne i dość zbieżne w działaniach, bo tak jak wystąpiły po około 3 miliony złotych razem i pozwały się razem, razem złożyły apelację, tak razem również udały się do Sądu Najwyższego. No i kiedy już tam się spotkały, to cóż, zamawiający znowu miał o tyle łatwiej, że usłyszał prostą ocenę, czyli nie masz racji, drogi zamawiający, i w twoim przypadku te rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego było jak najbardziej słuszne i tych kar po prostu swoich, które naliczyłeś, no nie zobaczysz. Szerzej wypowiedział się Sąd Najwyższy Co do pieniędzy wykonawcy, bo tutaj uznał, że troszkę przestrzelił sąd apelacyjny i powinien jeszcze raz zająć się tym tematem, ale może już, żeby nie wikłać się w te detale, to kilka tych istotnych elementów, które Sąd Najwyższy tutaj wyłapał, a które są bardzo mocno do przeniesienia na realia innych sporów i na realia innych inwestycji. To, co bardzo zwróciło moją uwagę i bardzo uniwersalna taka uwaga Sądu Najwyższego, też pozwolę sobie ją zacytować. Trzeba przy tym podkreślić, że to zamawiający zgodnie z rozkładem praw i obowiązków w umowie uregulowanej w artykule 647 i następne KC, czyli umowie o roboty budowlane, odpowiadał za udostępnienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wszelkich pozwoleń, od uzyskania których zależała możliwość prowadzenia inwestycji, jak i za zachowanie ich aktualności oraz takich właściwości terenu, jakie w dokumentacji projektowej i zezwoleniach zostały ujęte. Racjonalność zachowań w procesie inwestycyjnym wymaga, by te roboty budowlane, które zostały zrealizowane zamiennie w związku ze stwierdzeniem różnic między stanem terenu, na którym inwestycja miała powstać, a danymi projektowymi, traktować jak wykonane zgodnie z umową i na jej podstawie oraz rozliczać według stawek mających mieć zastosowanie w kosztorysie powykonawczym, który wykonawca zobowiązany był sporządzić dla każdego odcinka wykonanych prac. W takim kosztorysie nie mogą być jednak ujęte czynności, których wykonawca nie przeprowadził i roboty, których nie wykonał. Taka mała kopalnia przydatnych rzeczy, przede wszystkim taki wniosek ogólny, bardzo istotny, w szczególności w odniesieniu do inwestycji liniowych, gdzie sąd stwierdził, że słuchaj drogi zamawiający, ty jesteś podmiotem przygotowującym inwestycję, więc to twoją rolą jest dać wykonawcy papier, który będzie adekwatny do realizowania umowy w czasie, w którym do niej przystępuje. I tutaj no, ma to ogromne znaczenie właśnie przy sytuacjach, gdy z różnych względów zamawiający ma wykonaną dość dawno w przeszłości dokumentację, jeszcze poprzednie jakieś kadry, może nawet poprzednia generacja pracowników danego zamawiającego, poprzednie pokolenie uzyskiwało dokumentację projektową, ale nie śpieszyło się z realizacją na tyle, że przechodząc na emeryturę, jakiś tam pan Krzysztof mógł powiedzieć, że no Mariusz, mój następco, teraz ty możesz przystąpić do realizacji, to zamawiający powinien zadbać o aktualizację tego, aktualność tych danych i de facto to na nim skupiają się koszty wynikłe z braku aktualności. Jest to ogromnie istotne, szczególnie w kontekście tutaj mocno akcentowanych przez Sąd Najwyższy właściwości terenu, no bo to już jest taki mocny argument. Ja nie ukrywam, że od razu sobie zanotowałem gdzieś tam w swoim zbiorku z cytatami z orzecznictwa w pliku, żeby mieć to na podorędziu, bo sytuacja, w której mamy różnicę między tym, co jest na papierze sprzed kilku lat, a tym, co jest do zrealizowania, to nie jest naprawdę nic niezwykłego, czy może nawet nie tym, co jest do zrealizowania, a tym, gdzie będziemy de facto realizować daną inwestycję. Także tutaj no, pomocny głos ze strony dla wykonawców, rzucony tak troszkę między wierszami tutaj w rozstrzygnięciu, który na pewno przyda się wszystkim podmiotom realizującym inwestycje chociażby liniowe, czy też inwestycje kubaturowe, które z jakichś względów troszkę się pozmieniało między planowaniem a realizacją. No istotne jest też to zastrzeżenie, że de facto jeżeli mamy rozbieżności prac do wykonania z uwagi właśnie na ten inny stan zastany, no to właściwą drogą działania są roboty zamienne, traktowane jako wykonane jako element umowy i rozliczane zgodnie z tą umową. No i w końcu ta też racjonalne postulowane przez Sąd Najwyższy różnicowanie, czyli no nie idźmy też tak szerokim frontem, żeby kasować sobie pieniądze za prace, które pierwotnie miały być wykonane, co według mnie jest dość oczywiste. Także taki naprawdę przydatny z perspektywy wykonawcy pakiet uwag Sądu Najwyższego. Druga rzecz, której dotknął Sąd Najwyższy, no to jest to rozliczenie nieformalnych robót dodatkowych, niezachowanej procedury. I tutaj Sąd Najwyższy jakby w pełni podpiął się pod ocenę sądu pierwszej, drugiej instancji, zgodnie z którą sam fakt, że tutaj nie mamy zachowanej procedury umownej, no nie zamyka drzwi do rozliczenia. I znowu, w sumie uwagi na tyle fajne i ładnie ubrane w słowa, że znowu oddam głos sądowi, żeby wykonawcy troszkę dostali miodu na serce, bo to bardziej coś, co ich może ucieszyć. Trafnie zamawiający akcentuje, że rygoryzm zamówień publicznych służy realizacji interesu publicznego, a odstających do przetargu wykonawców zabiegających o zawarcie z nim poszczególnych umów należy oczekiwać profesjonalizmu i przestrzegania zobowiązań, które zaciągnęli, gdyż inne podejście stawiałoby pod znakiem zapytania sensowność stosowania ustawy o zamówieniach publicznych w stosunkach umownych. Czyli tutaj takie wejście, powiedzmy, zmiękcza sąd zamawiającego. Zamawiający myśli, oho, idzie w moim kierunku, ale to klasyczne takie ale, gdzie tak na dobrą sprawę treść merytoryczna następuje po ale i tam jest ten właściwy punchline. I tutaj kontynuuje właśnie te ale Sąd Najwyższy w następujący sposób. Takiego samego profesjonalizmu należy jednak oczekiwać także od zamawiających na podstawie tej ustawy. Z ustaleń przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia i w tym zakresie niewątpliwie zaakceptowanych przez sąd apelacyjny wynika, że działający w imieniu zamawiającego wójt oraz inspektor nadzoru przez dłuższy czas obserwowali pracę wykonawcy, wiedzieli o zgłaszaniu potrzeby wykonania robót dodatkowych, między innymi przez mieszkańców, przyzwalali na ich wykonanie, deklarowali zapłacenie za nie w ramach końcowego rozliczenia, a sprzeciw wobec ich prowadzenia został odnotowany w dzienniku budowy dopiero tuż przed upływem terminu odebrania inwestycji. Powyższe okoliczności przy uwzględnieniu charakteru robót, których dotyczy roszczenia wykonawcy, a mianowicie tego, że zostały wbudowane w sieć należącą do zamawiającego i przez niego eksploatowaną, uzasadniało uwzględnienie roszczenia wykonawcy o zasądzenie kwoty odpowiadającej ich wartości. Czyli, tak jak mówiłem, w pierwszym zdaniu niby jestem po stronie wykonawcy, po stronie zamawiającego, ale tak naprawdę buduję tylko argumentację i czekamy na przełamanie. I następuje to przełamanie i tutaj właśnie ta uwaga o tym, że profesjonalizm to nie jest gra, w którą gra tylko jedna strona i zamawiający jak najbardziej też powinien mieć ją na uwadze. Rzecz kolejna, tu już wchodzimy w kwestię kary umownej, której uparcie żądał wciąż wykonawca. Ponieważ on stanął na stanowisku po tym, jak przeczytał apelację, wskazał Sądowi Najwyższemu w ten sposób. Sądzie Najwyższy, ja tu widzę dysonans logiczno-poznawczy, ponieważ zwróćmy uwagę, z jednej strony sąd apelacyjny stwierdza, że mnie nie można obciążyć karą umowną za nieterminową realizację zamówienia, ponieważ ja właściwie zgłosiłem się do odbioru, zrobiłem swoje, ale przyczyną tego, że nie mogło dojść do odbioru, były te nieszczęsne badania szczelności i tu znowu wracamy do historii przekopu przez infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no, sąd apelacyjny przyznał mi, że nie ponoszę winy w tym, że nie mogliśmy się odebrać, no ale jeżeli nie ponoszę jej ja, no to patrzymy w drugą stronę i jeżeli przyznaje mi sąd rację, że to zamawiający dał ciała z tą dokumentacją na potrzeby przebicia się przez infrastrukturę kolejową, która zrobiła kaskadowo cały ten problem z pomiarami, no to w związku z tym, jeżeli ten problem z pomiarami jest czynnikiem limitującym odbiór i to leżał po stronie zamawiającego i to de facto przez niego sąd apelacyjny uznał, że przez ten problem odbioru nie było, no to odbioru nie było przez zamawiającego, więc tutaj patrząc na to żelazną logiką, uznanie, że ja nie powinienem był płacić tej kary, no powinno też przekonać sąd do tego automatycznie, że to mnie powinno się tą karę zapłacić. No ale sąd apelacyjny stwierdził, że tak to, mój drogi wykonawco, nie działa. I stwierdził, że bardzo tak ogólnikowo, może to ubierając, że z tych ustaleń faktycznych, które mam z sądów, no to widzę, że de facto nie było warunków w momencie zgłoszenia się do odbioru, do jego dokonania, ponieważ były te nieprawidłowości, były te wady wymagające usunięcia i tak dalej, i tak dalej. Więc nie można tutaj mówić, że gdyby nie ta jedna okoliczność polegająca na problemie z tymi kluczowymi próbami, to doszłoby do odbioru. Także po prostu troszkę tak jak rodzic do dzieci, Sąd Najwyższy powiedział: proszę się rozejść do kątów i żadne z was nie ma racji, będziecie tam stali, aż się dogadacie. I tutaj może znowu, jeżeli chodzi o kary umowne, dość ciekawą uwagę sąd rzucił w kontekście do kary za odstąpienie, której żądał zamawiający. Tutaj Sąd Najwyższy przeleciał tak w jednym akapicie mocno hasłowo przez cały spór, tak uzbudował punkt po punkcie ścieżkę argumentacji wskazującej, że dobra, jako punkt wyjścia wskazuje, że ty, drogi zamawiający, moczyłeś ręce w tym, że prace nie mogły zostać doprowadzone do punktu pozwalającego na odbiór właśnie z uwagi na te próby, których przeprowadzenie nie było za bardzo możliwe. Skoro tak, jeżeli ty na początku nie przekazujesz wykonawcy wymaganych dokumentów, przez które on nie może przeprowadzić prób szczelności i ciśnienia sieci, dodatkowo nie chcesz zgodzić się na technologię zamienną, która pozwoliłaby ten problem nieco ominąć, ponadto twój inspektor pozwala na zasypywanie wbudowanych tych instalacji, tej sieci bez przeprowadzania prób, no to nie może być tak, że jeżeli spotykacie się na odbiorze, no i wykonawca nie może dostarczyć ci tych wymaganych przez ciebie dokumentów, których no nie może dostarczyć, bo prób nie miał jak przeprowadzić, no to nie możesz z tego wywodzić, że może to uprawniać cię do obciążania go brakiem odbioru. Skoro sam jesteś współodpowiedzialny za ten stan, to nie możesz w związku z tym odstąpić od umowy, a skoro nie możesz odstąpić z winy wykonawcy, to tym bardziej no, nie masz podstaw do naliczenia kar umownych. W związku z tym takim no, krok po kroku przejściem Sąd Najwyższy wyłożył zamawiającemu, że nie tędy droga i z tego względu ta kara, której się domagał za odstąpienie, mu de facto nie przysługuje. Tutaj no też wniosek do wyciągnięcia w podobnych sporach, gdzie no cóż, na placu budowy jak w więzieniu o niewinnego trudno, tak w 100%, więc może być to też taki kamyczek do argumentacji za tym, jeżeli mamy sytuację, gdzie strona inwestorska, czy to zamawiający, czy to generalny wykonawca zlecający roboty, powiedzmy podwykonawcy, również umoczył palce w uchybieniach, aby bronić się przed obciążeniem karą umowną. Tutaj na marginesie troszkę zaakcentuję, że wcale nie jest niemożliwa sytuacja, gdzie okaże się, że odstąpienie chwyci, ale nie chwyci już kara umowna, bo taka możliwość jest dopuszczalna chociażby w kontekście odstąpienia z uwagi na nieterminowość z artykułu 635 Kodeksu Cywilnego, który pozwala na odstępowanie w przypadku opóźnień w realizacji, mówiąc hasłowo, a nie jest związany ze zwłoką, więc na tej podstawie może odstąpić zamawiający, nawet jeżeli nie ma winy po stronie wykonawcy w nieterminowości. Niemniej już sama kara umowna takiej winy zasady swojej konstrukcji wymaga. W związku z tym może się okazać, że odstąpienie będzie skuteczne, bo nie musi być zawiniona nieterminowość, ale kara umowna za takie odstąpienie już przysługiwać nie będzie. No i tak kończąc, sąd wszedł w kwestię też tego rozliczenia wykonawstwa zastępczego, jakie nazywały czy też strony, czy to sąd apelacyjny. I tutaj stwierdził, że tutaj też widziałby potrzebę, żeby jeszcze troszkę podrążył sąd apelacyjny i szerzej się wypowiedział co do tego, dlaczego taka kwota miałaby przysługiwać, bądź też nie, zamawiającemu i od wykonawcy. I tak ten spór wyglądał. Sama wielowątkowość tego tematu jest adekwatna do czasu jego prowadzenia, ponieważ dotyczy on umowy, którą strony zawarły w 2009 roku, a sam wyrok jest z 2020. Gdyby ktoś z Was chciał zapoznać się we własnym zakresie z jego treścią, to jest wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2020 roku, sygnatura akt 4 CSK 74/19. Pokazuje dość szeroki zakres problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji, i ten powtarzający się pakiet robót dodatkowych, kar umownych za nieterminowość, czy kar umownych za odstąpienie, czy samego sporu o zapłatę wynagrodzenia podstawowego, no to ujęto tutaj wiele wątków z takiego sztandarowego pakietu roszczeń w procesach budowlanych. Oprócz takiej ogólnej uwagi, patrząc na czas trwania tego sporu, żeby jeżeli jest to tylko możliwe, to wszelkie kwestie roszczeniowe załatwiać jeszcze na placu budowy, zostawić Was chcę z kilkoma zaproszeniami. W pierwszej kolejności z zaproszeniem do śledzenia mnie i kontaktowania się ze mną przez media społecznościowe. Na LinkedIn znajdziecie mnie jako Łukasz Mróz po imieniu i nazwisku. Tam spędzam obecnie najwięcej czasu, najłatwiej jest mnie tam znaleźć i się ze mną skontaktować, jeżeli chodzi o społecznościówki. Jak również do znalezienia jestem na Facebooku i na Instagramie, tam już jako prawnik na budowie, tak jak zresztą nazwa tego podcastu. Oprócz tych zaproszeń do przekazania mam jeszcze jedno. Na szkolenia online prowadzone przeze mnie w ramach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych, to takie moje autorskie szkolenia dotyczące najważniejszych problemów prawnych na budowie, w kwietniu 2021 mogę Was zaprosić jeszcze na 22 kwietnia na szkolenie Ryczałt w robotach budowlanych, gdzie mówię chociażby o kwestii właśnie tej, która tutaj była poruszana w tym wyroku, czyli tego, że może się okazać, że mimo że mamy wpisane w umowie słowo kosztorys, to de facto sąd stwierdzi, że rozliczamy się ryczałtowo, albo zresztą vice versa. I na kolejne szkolenie kary umowne w budownictwie, które z kolei odbędzie się 30 kwietnia, i tam wątki takie, które były tutaj, jak chociażby kary za nieterminowość i za odstąpienie, bardzo dogłębnie i praktycznie omawiamy. Dodam, że w przypadku pakietowego zakupienia udziału w tych dwóch szkoleniach przysługiwać Wam będzie zniżka w wysokości 10%. Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w tych szkoleniach, najłatwiej będzie napisać maila kontaktowego na skrzynkę szkolenia@kancelariamroz.pl. W temacie wrzućcie słowo podcast, to będę wiedział, skąd przychodzicie. Cóż, to wszystko, co chciałem przekazać Wam w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie i do usłyszenia w kolejnym.